Dzień dobry, cześć i czołem. Słuchacie Novum w Akademickim Radiu Indeks. Skłania się Wam Mateusz Jankowski. Realizować mnie będzie Magdalena Budzyniak. Mam dla Was bardzo przyjemną informację. Mam w ogóle przyjemność obwieścić, że z małego chaosu zrodził się nowy duet prowadzących Novum. Mam przyjemność obwieścić Wam, że moim takim sojusznikiem w każdym kolejnym programie będzie Grzegorz Strzelczyk. Witam Cię, Grzegorzu, serdecznie.
Witam wszystkich serdecznie, witam Ciebie, Mateusz.
Dziękuję Ci bardzo, a jeszcze większą przyjemność mamy z tym, że obwieszczę o naszym szczególnym goście, z którym się będziemy rozmawiali. Jest to Beata Kałużna, koordynator do spraw szkoleń w Akademii Przyszłości. Witam Cię, Beata, serdecznie.
Witam Was.
Naszą dzisiejszą dyskusją, naszą rozmową akurat będziemy się delektować przy temacie motywacji. Jako że z tego naszego małego chaosu powstaje nowy duet prowadzących, to oczywiście motywacji będziemy potrzebowali dużo.
Podwójnej.
No nie da się ukryć, a może nawet i potrójnej, może nawet poczwórnej, także mam nadzieję, że Beata dostarczy nam jej dużo. Ale zanim to nastąpi, skoro już tak delikatnie te klimaty greckie się wprowadziły, to posłuchajmy, co Big Krit ma do powiedzenia na temat Góry Olimp. Now they wanna hear country nigga rap. Five albums in, I swear country nigga snap. Thought they wanted trap. Na początku był chaos, a z chaosu wyłoniło się dwóch prowadzących poszukujących motywacji. Naszym małym źródełkiem wiedzy na ten temat jest Beata Kałużna, koordynator do spraw szkoleń w Akademii Przyszłości. Z Beatą będziemy rozmawiać o motywacji, traktując ją niejako w trzech takich etapach naszej małej dyskusji. Najpierw będę chciał traktować motywację jako pewien stan, jako proces także. Także tutaj będą się pojawiały aspekty chociażby związane z tym, czym w ogóle jest motywacja, z jakimi wyzwaniami musi się mierzyć człowiek, który dąży do zmotywowania kogoś. Ale też na przykład w jaki sposób możemy biologicznie motywację pobudzać. Później będzie akurat dyskusja toczyła się wokół motywowania siebie i drugiego człowieka, gdzie pojawią się właśnie zagadnienia takie jak inspiracje, jak autorytety czy pozytywne komunikaty, ale też na przykład cel. Jak formułować cel, do którego będziemy dążyć. No i ostatni nasz etap dyskusji o motywacji krążyć będzie wokół już konkretnych metod, właśnie wokół metod proponowanych przez niektórych naukowców, przez psychologów, ale zanim to wszystko nastąpi, Beata, mam do Ciebie pytanie. Czym w ogóle dla Ciebie jest motywacja?
No, dla mnie motywacja to jest przede wszystkim motyw i akcja. Czyli to jest coś, co nas pobudza do działania. Jakiś impuls, który jest siłą, żeby coś zrobić.
Czyli mamy jakby impuls, powiadasz, a mnie na przykład też zastanawia właśnie, tak ja akurat sobie wyczytałem, że motywację też możemy traktować właśnie na zasadzie takiego dualizmu. Mamy z jednej strony stan właśnie, w którym znajduje się człowiek. Moglibyśmy właśnie powiedzieć o tym, że motywacja też jest pewnego rodzaju stanem, w którym znajduje się człowiek?
Pewnie, myślę, że tak, jest to jakiś stan jakiegoś pobudzenia, powiedzmy, psychointelektualnego.
No i też właśnie to będzie proces, bo też nie możemy powiedzieć, że motywacja jest i już, nie? I nic się z nią nie dzieje. No, z motywacji będzie też wynikało dużo rzeczy, na przykład to, że jedni jej potrzebują, a inni nie. No i wiem, że z tymi, którzy motywacji potrzebują, pracujesz, prawda?
Chyba moim zdaniem motywacji potrzebuje każdy.
Oczywiście każdy potrzebuje. Oczywiście na różnych poziomach, każdy jest na innym etapie. Ale tak naprawdę motywacja jest zawsze. Ona może być ujemna albo dodatnia, ale ona jest, moim zdaniem, jest zawsze.
Motywacja jest zawsze. To jak w ogóle wygląda właśnie ta ujemna motywacja?
Jak to powiedzieć? Powiedziałabym, że ujemna motywacja to jest
takie lenistwo, coś takiego właśnie, takie...
Niechęć do działania?
No, może trochę niechęć do działania, może trochę brak jakichś aspiracji, może brak tego pomyślenia, co właściwie my byśmy chcieli zrobić, gdzie pójść. Ale myślę, że motywacja jako w ogóle proces jest procesem psychicznym i ona na jakimś tam poziomie zawsze występuje.
A powiedz mi, bo pracujesz właśnie też w Akademii Przyszłości z tutorami, też uczysz ich, jak między innymi motywować dziecko. Jakimi w ogóle cechami powinien się charakteryzować człowiek, który te motywacje u drugiego człowieka powinien wzbudzać? Czy chce, czy dąży do wzbudzenia tej motywacji?
Czyli pytasz mnie o cechy człowieka, który chce innych motywować do działania.
Dokładnie tak, o to cię pytam.
No myślę, że to jest osoba inspirująca, która również sama jest zmotywowana, bo ciężko jest zarazić kogoś energią, skoro jej się nie posiada w sobie. Na pewno osoba, która potrafi motywować innych, jest osobą, która potrafi swoje potrzeby odczytywać i uczy innych, jak te potrzeby odczytywać, bo motywacja to jest odpowiedzią na swoje potrzeby. Oczywiście w momencie realizowania tych potrzeb wyższych, tych samorealizacji, uznania, jakiejś przynależności, musimy pamiętać o tym, że ważniejsze są, a wręcz najważniejsze są potrzeby te niskiego rzędu, czyli musimy być wyspani, musimy być najedzeni. I może to się wydawać dziwne teraz, ale w gruncie rzeczy podczas takiego długofalowego działania to są rzeczy bardzo, bardzo ważne, bo ciężko jest zdążyć do czegoś naprawdę dużego, martwiąc się tak naprawdę o podstawowe rzeczy, o swój byt, o swój stan. Nie myśli się o czymś takim poważniejszym.
Czyli mówisz o tym, że dążenie do celu zaczyna się od podstaw tak naprawdę, tak? Od zaspokajania potrzeb fizjologicznych, tego co u podstawy leży.
Ty Grzegorze, zaspokoiłeś swoje potrzeby?
Oczywiście, przed programem.
Tak, no to fajnie.
Też myślę, że w ogóle można mówić o różnych stanach motywacyjnych, o różnych stanach motywacji, bo tak właściwie motywacja jest, bo powiedziałam wcześniej, że motywacja zawsze jest, motywacja jest jakimś impulsem do zaspokojenia jakichś potrzeb. Na przykład, jeżeli bardzo, bardzo chce nam się siku, im bardziej nam się chce siku, tym bardziej mamy motywację, żeby pójść do toalety. Także mówiąc o takiej motywacji, którą gdzieś tam, jak mówimy o motywacji, to podejmuję w takim kontekście jakichś tam wyższych celów, spełniania marzeń, jakichś aspiracji. To jasne, to te potrzeby takie biologiczne czy fizjologiczne są bardzo ważne, żeby spełnić. Natomiast też musimy pamiętać, że motywacja jest również odpowiedzią na zaistnienie tych potrzeb takich oczywistych, ogólnych.
Czyli w myśl twojej wypowiedzi okazuje się, że wciąż jesteśmy takimi zwierzątkami, które myślą właśnie najpierw o zaspokojeniu takich potrzeb. W piramidzie Maslowa to byłyby te potrzeby niższego rzędu.
Tak, no zdecydowanie. No. Stąd wracając też do Akademii Przyszłości, bo zapowiedzieliśmy, że jestem koordynatorem. Mhm. Stąd Akademia realizuje tą swoją misję też na różnych polach. Nie tylko my jako tutorzy motywujemy dzieci w takim znaczeniu.
Wybacz, że ci przerwę, ale właściwie tak myślę, że popełniliśmy małe faux pas, bo zapowiedziałem cię jako koordynatora do spraw szkoleń Akademii Przyszłości, a w sumie nie padło pytanie o to, czym Akademia Przyszłości jest.
Właśnie, nasi słuchacze na pewno chcieliby wiedzieć coś więcej na ten temat.
Oczywiście, to ja może powiem. Akademia Przyszłości jest ogólnopolskim programem, który jest realizowany przez Stowarzyszenie Wiosna. Akademia Przyszłości jest programem motywacyjnym, który zakłada elementy tutoringu i właśnie stąd wolontariusz w Akademii jest tutorem. Więc Akademia jest tak naprawdę takim programem, który uczy dzieci wygrywać, uczy dzieci dochodzić do jakichś celów, uczy dzieci tego, jak siebie odkryć, dokąd zmierzać, dokąd iść, tak żeby dzisiaj na poziomie tej nauki szkolnej, w podstawówce, w gimnazjum, tak żeby dzisiaj nauczyć się pewnych działań, które w przyszłości, w dorosłości będą procentować.
Mnie jeszcze będzie interesowało takie ujęcie Akademii, ale już nie w postaci formalnej, właśnie w postaci programu, który ma swoje założenia, ale też będzie mnie interesowało spojrzenie na Akademię od strony trenera. Ale zanim to się stanie, wiem, Grzegorzu, że mamy teraz specjalną piosenkę, prawda?
Tak, posłuchajmy trochę Magii i Freddie Mercury. It's a kind of magic. Słuchacie Akademickiego Radia Index i audycji Novum. Przed chwilą rozmawialiśmy dokładnie o Akademii Przyszłości z naszym wspaniałym gościem Beatą Kałużną, która jest koordynatorem do spraw szkoleń właśnie w Akademii Przyszłości. Beato, jesteśmy ciekawi razem z Mateuszem, co ty jako trener wynosisz z właśnie szkoleń z dziećmi, bo wiemy, że jesteś też trenerem, prawda? Pracujesz z dziećmi. Chcielibyśmy wiedzieć więcej, co dokładnie ty jako trener wynosisz z takich spotkań z dziećmi.
Mhm. Jako trener to przede wszystkim współpracuję z tutorami, no bo szkole na tym poziomie, aby ta praca z dzieckiem była bardziej efektywniejsza, żeby też tutorzy byli świadomi gdzieś, gdzie ten proces zmierza. Natomiast faktycznie prowadziłam kiedyś szkolenie z dziećmi i powiem wam, że naprawdę było bardzo fajnie. I co ja wynoszę? Tak naprawdę niesamowitą energię i takie przekonanie, że dzieci są naprawdę mądre, że wystarczy najczęściej pobudzić troszkę im
Dać im bodziec
tak,
jakiś.
Tak, dać im bodziec, troszeczkę takiej wiary i takiej otwartości. Okazuje się, że naprawdę dzieci dużo wiedzą i że też dużo nas, dorosłych, uczą.
A czy zauważasz na przykład na tych spotkaniach, że dzieci są chętne do współpracy, niechętne, czy jak to wygląda?
Tak, patrząc na swoje doświadczenie jako tutor, bo dwie edycje z rzędu byłam tutorem, to dzieci są różne i myślę, że tak naprawdę od naszej inwencji, od tego, jakimi my jesteśmy wolontariuszami, zależy to, jacy dzieci dla nas są, bo z reguły dzieci naprawdę mają chęci. Czasami jest im po prostu trudniej się otworzyć, ale w gruncie rzeczy nie znam przypadku takiego, żeby dziecko nie chciało przychodzić na zajęcia, czy żeby czegokolwiek nawet nie wynosiło, bo też trzeba to powiedzieć, że czasami mamy wysokie oczekiwania. Wydaje nam się, że nic tak naprawdę się nie wydarzyło, nic nie osiągnęliśmy, a w tym dziecku naprawdę się duża zmiana dzieje. Tylko to kiełkuje i być może to nawet po kilku latach będzie jakoś tam bardziej widoczne.
Tak, tak, właśnie jesteśmy przy kiełkowaniu. Ja też jakby trochę dodam tutaj lat ludziom związanym z motywacją, z procesem motywowania, bo motywacja to jest też coś, co wiązać będzie się ze zmianą, prawda?
Dokładnie.
Chciałbym się dowiedzieć, jaki jest stosunek ludzi do zmiany, ludzi, z którymi oczywiście masz styczność, z którymi pracujesz, z którymi masz okazję nawet tak porozmawiać sobie właśnie o takich aspektach związanych z motywacją, z determinacją. Jaki jest właśnie stosunek ludzi do zmiany?
Właściwie ludzie, którzy są wokół mnie, w moim środowisku, w akademii, w pracy, w życiu codziennym, akurat ludzie, z którymi ja się spotykam, mają wysoką motywację do działania. Więc ja taki odbiór mam bardzo pozytywny, że to są ludzie, którzy mimo nawet trudności starają się wychodzić z tych takich swoich utartych przyzwyczajeń, schematów. To jest oczywiście trudne, ale bardzo szybko okazuje się, że jak człowiek zrobi mały krok, który naprawdę staje się fenomenalny, to jest bardzo łatwo zacząć. I też mówi się nawet, że zacznie od małego celu, małego kroku, a tak naprawdę te zmiany zaczną przychodzić i nawet troszeczkę poza naszą uwagą.
Właśnie, mówisz o tym, że stykasz się z ludźmi, którzy nie boją się zmian, tak? A co w takim przypadku, jeżeli spotykamy kogoś, kto boi się zmian, boi się właśnie wyjścia poza schematy, zrezygnowania z czegoś dla jakby wyższych idei?
Mało wtedy? Tego, ja to najczęściej się spotykam właśnie.
No właśnie chciałem o tym porozmawiać, bo właśnie też często się spotykam z ludźmi, którzy po prostu mówią, nie, bo ja się boję zrobić coś innego, bo może nie wyjdzie
to
i będzie...
Też na pewno chcielibyśmy im pomóc, nie? Także.
Tak. No właśnie.
No. Ja myślę, że ci ludzie po prostu potrzebują wsparcia, tak naprawdę. Moim zdaniem zawsze za tą obawą podjęcia jakichkolwiek działań, które oczywiście wiążą się ze zmianą. To jest coś nowego, coś, czego nie znamy, to jest wychodzenie ze strefy komfortu, to jest coś, gdzie nie mamy jakichś przyzwyczajeń, to wszystko trzeba tworzyć. Moim zdaniem po prostu to jest kwestia wsparcia i też takiego łagodnego procesu, bo bardzo ciężko jest nam się przyzwyczaić do czegoś, co przychodzi nam bardzo szybko i kiedy wpadamy na głęboką wodę. Natomiast jeżeli ten cały proces dzieje się powoli, dosyć tak, powiedziałabym...
Statycznie?
Tak, statycznie, to nawet niekoniecznie od razu czujemy się tacy zagrożeni, więc powiedziałabym, że to jest kwestia właśnie takiego wsparcia, na pewno rozmowy, na pewno poznawania swoich potrzeb, na pewno odpowiedź na pytanie, czego ja potrzebuję i czy to jest naprawdę coś, czego potrzebuję. Bo często ta obawa wiąże się z tym, że ja nie wiem, czy po tej zmianie czy to będzie to, czego ja potrzebuję, czego chcę, czy to będzie to, w czym ja się będę czuć dobrze, nie? A ważne jest to, żeby jednak te zmiany podążały w tym kierunku dla nas istotnym, ważnym, żebyśmy my tam się też czuli bezpiecznie.
No to w taki sposób bardzo płynny, bardzo, bardzo fajny. Widzę, że przechodzimy sobie delikatnie z takiego naszego małego pierwszego etapu, który zaplanowaliśmy do kolejnego, gdzie będę chciał właśnie już tak szczegółowo porozmawiać o motywowaniu siebie i drugiego człowieka. Zanim sobie o tym porozmawiamy, posłuchajmy o potworze. I'm friends with the monster, the sun in my bed. Nauka, kultura, pasja to fundamentalne wartości, na których opiera się Novum, nasza audycja. Tydzień temu niejako zostałem przyparty do muru i musiałem udowodnić, jaki jest związek między mną a tymi wartościami. I w trakcie tej rozmowy padł aspekt właśnie stresu jako czegoś, co motywuje. Ty, Grzegorzu, stwierdziłeś, że cię stres motywuje.
Oczywiście, że tak.
Ja twierdzę, że stres nie motywuje kompletnie i mamy małą opozycję. Beata, bądź proszę arbitrem, bądź sędzią i powiedz, jak to jest w twojej opinii.
Tylko, że na moją korzyść, wiesz.
Stres do pewnego momentu motywuje, bardzo. Jest motywatorem, który gdzieś tam, może dlatego, że pobudza nas mocno, pobudza do działania, zwiększa się adrenalina. Powiedziałabym, może trochę przekornie, że stres motywuje, ale do pewnego momentu jest bardzo destrukcyjnym motywatorem.
A w jakich sytuacjach właśnie, to pytanie do was obojga, w jakich sytuacjach szczególnie stres potrafi was zmotywować? Bo ja, no tydzień temu ci, Grzegorz, opowiadałem, że
jak się zestresuję, miałeś kompromitację.
To jest katastrofa, jak ja się zestresuję. Właśnie jak w ogóle to w waszym przypadku wygląda, że czujecie stres, a jednak właśnie gdzieś ta motywacja się pojawia?
To znaczy właśnie Beata dobrze powiedziała, że to jest do pewnego momentu, tak, stres dobry, dobrym motywatorem, tak? No ja na przykład, wychodząc na scenę, grając, no wiadomo, zawsze jakiś tam mam leciutki stresik, tak? Ale właśnie to mnie motywuje, żeby tym bardziej się pokazać, tym bardziej lepiej zagrać, pokazać siebie z jak najlepszej strony. Ale myślę, że jakbym naprawdę się zestresował tak bardzo, bardzo, no to byłoby ciężko i byłoby kiepsko.
A ty Beata, jak prowadzisz na przykład szkolenie, odczuwasz właśnie jakiś taki pierwiastek adrenaliny?
Tak, odczuwam. Odczuwam taki też lekki stres, on jest bardzo wspierający. I myślę sobie, że jak on jest krótkotrwały, jak pozwala nam funkcjonować, to może sprawia, że bardziej się staramy, jesteśmy bardziej uważni, jesteśmy bardziej zdeterminowani. Jest to taki element dobry.
Też nieprzypadkowo nakierowałem naszą rozmowę na właśnie aspekt szkoleń, na pracę z drugim człowiekiem, bo czas na drugi etap. Ja roboczo odhaczyłem sobie ten etap jako motywowanie siebie i drugiego człowieka, ale no, szczególnie mnie interesują takie zagadnienia jak inspiracja, jak autorytety właśnie. Co ciebie inspiruje do działania? Co właśnie, jakie autorytety ciebie motywują, Beata?
Co mnie motywuje? Wiesz co? Chyba drugi człowiek. Ciężko jest tak wskazać mi konkretny autorytet. Ja po prostu bardzo doceniam ludzi, którzy wierzą w siebie, którzy są bardzo uważni na siebie i na rzeczywistość, na drugą osobę i którzy gdzieś tam w dążeniu do swoich celów, do realizacji swoich marzeń też patrzą na drugiego człowieka. Czyli są tacy ludzcy.
A co z tymi ludźmi, którzy powiedzmy mają mniej wiary w siebie? Pomagasz im, czy właśnie mówisz im, że trzeba uwierzyć, trzeba dążyć do celu, czy jak to się dzieje u ciebie?
Właśnie tak samo mówienie to chyba za mało, nie? Ja mam nawet pogłębie, co robić?
Ale co tu zrobić więcej? No chyba tylko mówić. Pomagać, nie wiem.
Zapytajmy się eksperta.
Właśnie, Beata.
O motywacji można mówić różnie. Myślę, że chyba najbardziej skutecznym jest to, jak kieruje się rozmową w taki sposób, że osoba, która powiedzmy ma małą wiarę w siebie, bądź do końca nie jest pewna czegoś. Moim zdaniem najważniejsze jest to, żeby sama siebie odkrywała i gdzieś z mojego doświadczenia, rozmawiając z ludźmi, z przyjaciółmi, którzy gdzieś są naprawdę na rozstroju dróg, mają jakieś różne trudności, które zmuszają ich do podjęcia jakichś działań, to widzę, że najbardziej skuteczne jest dobre słowo, rozmawianie o tym, czego potrzebują, czego się boją, o czym marzą, czego pragną, jakie mają wartości, co jest dla nich ważne i też to, gdzie tak naprawdę chcieliby być kiedyś, nie wiem, być może za rok, być może troszeczkę dalej, za 5 lat, bo wbrew pozorom takie myślenie o przyszłości, ale na zasadzie wracania do tu i teraz też jest dobrym motywatorem.
Myślę, że warto tutaj powiedzieć o tym, że z takimi ludźmi chyba najlepiej jest rozmawiać i pokazywać też im drogę, że nie mają jednej czy dwóch ścieżek, tylko jest ich dużo więcej i że dokładnie mogą podążyć, którą chcą, tylko właśnie trzeba chcieć. I też ważne, żeby z nimi rozmawiać, a nie jakby wyciszać się na to, tak, bo zamkną się w sobie i to będzie jeszcze gorsze.
A mówicie o tych drogach. No, to drogi to... Do czego prowadzą drogi? No drogi prowadzą do pewnego celu, prawda? No mi się wydaje, no ja nawet chyba gdzieś tak wyczytałem właśnie, że motywacja to jest, świadoma motywacja, to jest coś, czego efektem jest osiągnięcie celu. Jeżeli potraktuję motywację jako proces, to po prostu kończy się ona osiągnięciem celu. No i jak w ogóle formułować sobie taki cel?
No, cel przede wszystkim powinien być konkretny, czyli ja, pytając samą siebie o swój cel, to pytam siebie, czego ja potrzebuję, na czym mi tak naprawdę zależy. Czyli cel konkretny, który zakłada jakąś konkretną czynność, czyli na przykład zdam egzamin, tak? No i oczywiście cel również powinien być w jakiś sposób określony, czyli kiedy zdam ten egzamin, bo to mnie motywuje do tego, to sprawia, że wykonuję pewne czynności w określonym czasie. Skoro mam egzamin za miesiąc, to wiem, że w przeciągu tego miesiąca muszę podjąć jakieś działania. No i oczywiście najbardziej efektywna jest motywacja wewnętrzna, czyli ja muszę po coś ten egzamin zdać. Oczywiście mogę go zdać, żeby, nie wiem, go po prostu zdać, ale kiedy tak naprawdę odkryjemy w sobie coś, co jest dla nas ważne, czyli na przykład, będę usatysfakcjonowana, bądź może ktoś mnie doceni, bądź osiągnę z tego jakieś inne korzyści, to też powoduje, że bardziej chcę ten cel osiągnąć. Czyli w takim procesie ustalania sobie tego celu warto też pomyśleć o tym, dlaczego akurat to i co mi to da.
Myślę, że czas teraz na odrobinę relaksu i formacja z Chaos.
Słuchacie Nowum na antenie Akademickiego Radia Index. Rozmawiamy z Beatą Kałużną, koordynatorką do spraw szkoleń w Akademii Przyszłości, o motywacji. Do tej pory zdążyliśmy już sobie wyjaśnić, czym motywacja jest. Porozmawialiśmy sobie o tym, jak motywacja i człowiek uczący motywacji sprawdza się właśnie w Akademii Przyszłości, w relacji z drugim człowiekiem. Porozmawialiśmy sobie też już troszeczkę o motywaniu siebie i drugiego człowieka. Zakończyliśmy na rozmowie między innymi o formułowaniu celu. Formułowanie celu też, myślę, sprawdza się właśnie szczególnie w jakby takim prowadzeniu drugiego człowieka do pewnego rozwoju. To kończy się oczywiście rozmową o rozwoju osobistym. Zgodzicie się ze mną?
No, pewnie.
Zgadzam się, Mateusz.
Ja na przykład jak myślę o rozwoju osobistym, to mam takie poczucie trochę niesmaku, trochę takiego niedosytu. Dlaczego? Dlatego, że brakuje tego w szkołach, brakuje tego właśnie w naszym systemie edukacji. W związku z tym mam taką małą propozycję. Porozmawiajmy chwilkę o wprowadzeniu trenerów rozwoju osobistego, czy treningu rozwoju osobistego do szkół. Jak byście sobie to wyobrażali?
Mówisz o projektach jakichś takich?
Wiesz co, może nie tyle o projektach. No, zacznijmy od ludzi, bo tak trochę potraktujmy to utopijnie. Potrzebne byłoby coś takiego w szkole? Jak w ogóle oceniacie stan szkół pod tym kątem?
Beata, wypowiedz się pierwsza.
No, ja myślę, że to jest naprawdę super idea, którą, tak jak mówisz, utopijnie moglibyśmy sobie o tym rozmawiać, żeby to wprowadzić. Natomiast ja zawsze tak uważam, tego się trzymam, że im więcej człowiek o sobie wie, tym bardziej siebie zna, tym więcej jest w stanie dokonać. Nie dlatego, że nagle poszerzył jakoś bardzo ambitnie swoje umiejętności, tylko to jest właśnie ta kwestia wiary w siebie, troszeczkę zmiany przekonań i tego braku oporu przed pójściem naprzód. Także ja uważam, że taki trener rozwoju osobistego w szkołach, czy być może pedagog pełniący taką funkcję, czy nawet zorganizowanie jakichś warsztatów, ale też z takim zamysłem, żeby uczniów to wprowadzić, bo żeby rozwijać, to też trzeba chcieć się rozwijać.
To jaka byłaby pierwsza rzecz, jaką ty byś zrobiła jako trener rozwoju osobistego w szkole, dajmy na to na poziomie gimnazjum?
Być może zorganizowałabym jakieś warsztaty, coś, co dla tych ludzi byłoby ważne. Czyli myślę sobie o tym też tak, że trzeba do tych ludzi dotrzeć, zobaczyć, co jest dla nich ważne, co jest ich motywacją, do czego oni dążą, gdzie oni się chcą znaleźć. Bo nie ukrywam, że tego rodzaju wsparcie, no bo jest to jakiegoś rodzaju wsparcie, no musiałoby być dla nich interesujące. Wyobrażam sobie, że ja bym była w gimnazjum, przyszłaby pani do mnie pedagog i powiedziałaby, no to teraz będziemy sobie robić warsztaty, to bym pewnie powiedziała, ale nuda.
Ciebie coś takiego przekonało?
Wiesz co, ja myślę, że na pewno ludziom w takim wieku gimnazjalnym trzeba wskazać drogę swojego życia i pokazać im, co jest dla nich ważne, bo ludzie w takim wieku, myślę, nie zdają sobie sprawy. Chodzą do szkoły i tak myślą, pochodzę sobie do szkoły i po co w ogóle ja się uczę, tak? Wskazać im drogę pewną, możesz podążać tą albo tą i wtedy zdadzą sobie sprawę, kim tak naprawdę chcą być, powiedzmy tak, na tym etapie gimnazjalnym i zaczną właśnie wtedy dążyć do tego celu.
No właśnie, tutaj zasygnalizuję delikatnie jakby kolejny etap naszej rozmowy, kiedy będziemy rozmawiać sobie już o takich konkretnych metodach, ale o tym za moment, bo motywacja jakby, z jednej strony ja tak to postrzegam, że to jest pewnego rodzaju uczucie, taki stan emocjonalny, ale z drugiej strony też trochę taki stan rzeczywistości, w związku z tym mowa o motywacji wewnętrznej i zewnętrznej jakby może nas prowadzić do takich dwóch różnych skutków. Z jednej strony motywacja wewnętrzna to będzie coś, co wynika od nas, prawda? Wtedy jest łatwiej, tak myślę. Wtedy może być jakby nam bliżej do takiego przy takiego podejścia właśnie, czy podjęcia pewnych działań, żeby pewien cel zrealizować, ale właśnie jak mamy metodę z zewnątrz, czy jak mamy właśnie tę motywację z zewnątrz, to no, nie jest łatwo wtedy wprowadzić, nie?
No myślę, że zdecydowanie tą kategoryzując, tą lepszą motywacją jest zdecydowanie motywacja wewnętrzna, gdyż ona tak naprawdę opiera się na naszych zasobach, na naszych potrzebach, na naszych aspiracjach. Natomiast taka typowa motywacja zewnętrzna to są kary i nagrody. To jest tak naprawdę mało efektywne również w szkole. Oczywiście ona jest potrzebna w jakimś stopniu i oczywiście służy czemuś, jakiemuś celowi, jest w jakiś sposób wymierna i pokazuje jakieś konkretne efekty, tutaj na przykładzie na przykład oceniania. Natomiast myślę, że zawsze z wprowadzaniem motywacji zewnętrznej, zawsze w parze powinna iść motywacja wewnętrzna.
Mówisz tutaj o systemie nagród i kar, tak? Mhm. Czy nie sądzisz, że kary mogą zniechęcić i zdemotywować ucznia?
Sądzę, że w większości przypadków tak, tylko tutaj w większości, bo są osobowości o tak zwanej właśnie...
Zostałem ukarany, więc jak najbardziej się postaram.
Tak, ja sygnalizuję, że już jesteśmy w konkretnych metodach, rozmawiamy o karach i nagrodach. No, mamy metodę kija i marchewki i słuchamy dalej.
Czasami tak jest, że dla niektórych kara jest nagrodą i to jest znów taka psychologiczna zagadka właśnie. Dla niektórych dzieci czy ludzi, nieważne czy są dzieci, czy osoby dorosłe, czy młodzież, dla niektórych pewne działania dla nas wydające się być ujemne, dla nich mogą być nagradzające, bo wyobraźmy sobie taką sytuację, powiedzmy tego gimnazjalisty, który gdzieś tam te jego potrzeby, no różne, powiedzmy, może poczucie przynależności, może jakiejś tam samorealizacji, są, dajmy na to, tak zaburzone, powiedzmy nie ma tego, tak, więc dla niego tak naprawdę jakaś kara w postaci, no nie wiem, jakiejś nagany, tak naprawdę może być motywująca, dlatego że ktoś na niego zwrócił uwagę, nie? Mhm. Być może nawet dzięki temu jego pozycja społeczna w klasie wzrośnie.
Pomówmy z takim chuliganem.
No właśnie, taki typ chuligana.
No właśnie, pomówmy zatem jeszcze o twojej pracy dyplomowej, bo pisząc pracę licencjacką również podjęłaś się tematu związanego z motywacją.
Dokładnie.
Mało tego, zdążyłaś mi się nawet pochwalić, że było to ujęcie bardzo kreatywne. Na czym właśnie polegała ta kreatywność ujęcia tematu motywacji w twojej pracy?
No starałam się ugryźć tą motywację z jednej strony, czyli tak naprawdę nie opierając się na jakichś teoriach naukowych, tylko na czymś takim, co tak naprawdę jest wokół nas, ale zupełnie nam to gdzieś umyka. Także w swojej pracy skupiałam się na motywowaniu dziecka, konkretnie do nauki i odkryłam dużo takich aspektów właśnie związanych z tym, że na przykład muzyka nas bardzo mocno motywuje i jest to związane też z procesami psychicznymi, o czym nie każdy wie, także słuchanie muzyki motywuje również.
Czy Grzegorzu motywuje?
No, oczywiście, codziennie rano włączam muzykę i jestem gotowy do działania.
Pamiętam to hasło, nie? Muzyka to moje życie, ale no tutaj siłą rzeczy muszę się zgodzić, bo ale powiem ci, że też na dwa sposoby, bo mnie na przykład muzyka motywuje, ale do działania takiego bardziej fizycznego, na przykład do ćwiczeń fizycznych. No w przypadku nauki to już z muzyką bywa różnie, ale o tym jeszcze porozmawiamy sobie dosłownie za moment. No posłuchajmy o Girls in Love.
Słuchacie Akademickiego Radia Indeks i audycji Nowum. Jesteśmy z Beatą Kałużną, koordynatorem do spraw szkoleń w Akademii Przyszłości. Rozmawiamy o motywacji, o celach, o dążeniu do tych celów. Beato, wiem, poza anteną powiedziałaś nam, że chcesz o nas o coś zapytać, więc...
Tak, chłopaki, powiedzcie mi, co was motywuje? Co jest dla was motywacją?
Znaczy, wiesz co, dla mnie motywacją jest przede wszystkim taki rozwój właśnie, do którego dążę. Ten sukcesy, które go też warunkują. Przede wszystkim właśnie osiągnięcia, to poczucie, że idzie się do przodu. No ja akurat szczególnie się rozwijam na tym naukowym, także jak mam kolejne jakby okazje, żeby wystąpić i widzę, że te moje wystąpienia jakby cały czas są merytorycznie właśnie, technicznie coraz lepsze, to wtedy czuję, że faktycznie ten bodziec motywacyjny jest realizowany. No także rozwój to jest odpowiedź na twoje pytanie.
Mnie co motywuje? Na pewno mnie motywuje słuchanie muzyki, bo jestem muzykiem i kiedy słyszę jakiś kawałek dobry, generalnie saksofonisty jakiegoś dobrego bardzo, który gra, po prostu sobie uświadamiam, no chcę być taki jak on i co tu robić, po prostu środki jakie biorę, to saksofon na salę prób i ćwiczę.
Super.
Nie, to wiecie co, szkoda, bo czas nas goni i dowiedziałem się, że mamy dosłownie moment na wypowiedzenie kilku zdań, na wypowiedzenie kilku słów. Także podsumujmy, bo powiedzieliśmy właśnie sobie o tym, że motywacja jest z jednej strony właśnie jakby stanem emocjonalnym, z drugiej strony też jest czymś, co możemy jakby otrzymywać świadomie, nieświadomie, na siłę bądź dobrowolnie, ale z zewnątrz. No oprócz tego jakby motywowanie siebie i drugiego człowieka też jakby jest o tyle istotne, że potrzebne jest po prostu do tego, żeby faktycznie te motywacje odnajdować gdzieś tam. No o konkretnych właśnie metodach, takich naukowych metodach, no za dużo sobie nie powiedzieliśmy z racji tego właśnie, że no ja mam takie wrażenie, może się mylę, ale ty Beata mnie poprawisz ewentualnie. Metoda naukowa jest w tym kontekście chyba mniej znacząca, mniej ważna niż ta metoda taka intuicyjna, co?
Myślę, że zdecydowanie tak.
Mm-hmm. No a ty Grzegorze, jakby ja jestem tutaj właśnie nieprzekonany.
Myślę, że wiesz, w teorii zawsze wszystko wygląda pięknie, ale spotykając się z człowiekiem, każdy człowiek jest inny, więc masz jakiś materiał i musisz z nim jakby przerobić. Każdy jest indywidualny, inny, tak?
Nie, no jasne, to w sumie schematyczne.
Życie weryfikuje.
No nie, to schematyczne ujęcie być może, no faktycznie.
Oczywiście takie metody naukowe, czy takie, wiecie, opracowane są jakimś punktem odniesienia, nie? Mm-hmm. To dużo daje, bo wiemy, w którym kierunku działać, jak komuś pomóc, ale uważam, że tutaj naprawdę dużą kwestię odkrywa motywacja i taka uważność.
No, czyli nie jesteś zimnym trenerem, takim właśnie zimnym naukowcem, który będzie przekładał wyuczone schematy na drugim
człowieku. Zdecydowanie nie.
No to ja w takim wypadku chylę czoła. Dziękuję wam bardzo za udział w dzisiejszej dyskusji. Cieszę się, że mogliśmy właśnie też tutaj troszeczkę popolemizować, bo jak się okazuje, każde z nas jest zupełnie inne, co oczywiście, myślę, naszym słuchaczom bardzo się podobało. Także jeszcze raz dziękuję ci bardzo, Beata.
Dziękuję wam bardzo.
Dziękuję również, Beata.
Dziękuję ci, Grzegorzu.
Dziękuję, Mateusz.
No i do usłyszenia wkrótce. Kłania się wam Mateusz Jankowski. Słuchaliście audycji Nowum na antenie Akademickiego Radia Indeks. A teraz posłuchajmy sobie czegoś bardzo, bardzo żywego.